Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór tutaj nasz przed nami zgromadzonymi. Dobry wieczór Państwu, którzy nas oglądają. Spotykamy się dziś kolejny raz w przystanku Historia w Szczecinie, właściwie równo w 53. rocznicę rozpoczęcia strajku w Stoczni imienia Lenina w Gdańsku, który to strajk był spowodowany bezpośrednio podwyżką cen żywności, opału między innymi, która została wprowadzona 12 grudnia 1970 roku. Tak rozpoczęła się tak zwana masakra Wybrzeża. W rzeczywistości to nie do końca tak było, ponieważ strajk rzeczywiście rozpoczął się w Gdańsku, później przeniósł się jeszcze do Słupska, Elbląga, Gdyni, aż 17 grudnia również do Szczecina, ale w rzeczywistości przez kilka miesięcy kolejnych strajki wybuchały jeszcze w całym kraju. Niemniej najbardziej tragiczne wydarzenia miały miejsce właśnie na Wybrzeżu, szczególnie w Gdyni, Szczecinie, Gdańsku i Elblągu. I o tym dziś będziemy sobie rozmawiali właśnie z gośćmi, którzy ze mną zasiadają. Witam pana doktora nauk medycznych, pana Krzysztofa Szczura, który był biegłym w śledztwie grudnia 70 w latach 90. Witam również pana Ireneusza Stecia, który jest przyjacielem rodziny Romana Kurzaka, jednej z ofiar grudnia 70. Zanim przejdziemy jeszcze do pytań, to chciałbym tutaj nadmienić, że najczęściej mówi się o ofiarach, które zginęły lub które zostały ranne. Tutaj, jeśli chodzi o Szczecin, mamy taką też specyfikę, że bardzo dużą rolę czy bardzo wiele osób zostało pokrzywdzonych również po zajściach grudniowych, po wydarzeniach, które miały miejsce w Szczecinie. I na pewno jeszcze wrócimy do tego tematu, ale warto tutaj wspomnieć o tych, którzy byli represjonowani, którzy byli prześladowani, którzy również i stracili życie w niewyjaśnionych okolicznościach. Myślę tutaj między innymi o Edmundzie Bałuce, przywódcy strajku, który był prześladowany, który był pozbawiony środków do życia i był zmuszony do emigracji, wrócił do Polski dopiero w latach 80. Myślę tutaj też o Adamie Ulfiku, który był zastępcą Edmunda Bałuki, który został pobity w domu przez nieznanych sprawców, pozostawiony właśnie nieprzytomny z odkręconymi kurkami od gazu. W porę się obudził, przeżył, ale w 1976 roku zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Bogdan Gołaszewski, jeden z członków komitetu strajkowego ze stycznia 1971 roku, również został znaleziony martwy w domu i oficjalną przyczyną, co dziwne w porównaniu do właśnie poprzedniej osoby, o której wspominałem, było zatrucie gazem. Artur Bezia, członek komitetu strajkowego, który podczas spotkania z pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem miał odwagę zapytać, kto strzelał do robotników, i zaproponował minutę ciszy, i od tego czasu był nękany, zastraszany, wielokrotnie zwalniany z pracy. Czy Igor Jasiejko, który również musiał wyjechać na zachód i nigdy już do Polski nie wrócił. Także nie tylko ofiary śmiertelne, nie tylko ranni, ale też prześladowani. Też trzeba tutaj wspomnieć, że grudzień 70 to już początek tak zwanych ścieżek zdrowia. Ponad 1700 osób było zatrzymanych, 337 osób zostało skazanych, a według oficjalnych danych 524 osoby zostały zwolnione z pracy. Panie doktorze, był pan biegłym. Tak. Jak to się stało, że wszedł pan w posiadanie dokumentów, które nam przekazał właśnie do Instytutu Pamięci Narodowej? Co one zawierały?
Parę słów może takich osobistych. Proszę państwa, w Szczecinie byłem w tym czasie, kiedy były wypadki grudniowe, rewolta grudniowa. Przyjechaliśmy w grupą taką 30 osób z Wojskowej Akademii Medycznej, ponieważ mieliśmy tutaj studiować we wrześniu 69 roku. Widziałem te wszystkie wypadki no z daleka w pewnym sensie, ale też i w pewnym sensie uczestniczyłem w nich. Mieszkaliśmy w akademiku. Z akademika, kiedy wybuchły te wszystkie rozruchy, zmiany rzeczy, które się działy w mieście, przewieziono nas do jednostki i tam jako studentów, żebyśmy byli na wypadek stworzenia szpitala polowego, zostaliśmy zatrzymani przez Wojsko Polskie. 30 nasza siedziała w koszarach ku słońcu. No i trochę byłem niesforny. Któregoś dnia przez płot tej jednostki udało mi się wyskoczyć i się znalazłem 17 grudnia po obiedzie pod komendą wojewódzką milicji obywatelskiej. A że byłem nietypowo ubrany, bo nie mieliśmy sortów wojskowych, tylko się przebrałem w jakieś kusę, no od razu trzech panów podeszło i złapało mnie za ręce i zaprowadziło na komisję, na komendę. Tam się wytłumaczyłem, że jestem wojskowym podchorążym szeregowcem i wypuszczono mnie. Byłem 613 zatrzymany. Proszę Państwa, później Wojskową Akademię Medyczną ukończyłem, no i przyszedłem tutaj, żonę poznałem, przyszedłem tutaj do Szczecina. I zrobiłem ortopedię, jedynkę, dwójkę, później doktorat, ale to już później, ale w 89 roku. W związku z tym, że zrobiłem ortopedię, a zaczęły się dochodzenia odnośnie ilości poszkodowanych na wybrzeżu, które prowadziła prokuratura marynarki wojennej z komandorem Janem Siemianowskim, zlecono szczecińskiemu szpitalowi wojskowemu, żeby wytypował biegłego ortopedę urazowego, bo to przecież urazy głównie, te uszkodzenia, abstrahując od tego, co pan dyrektor powiedział, że tam były psychologiczne też sprawy. Wytypowano mnie, mój szef doktor Milkiewicz, Roman, który był ordynatorem oddziału, Krzysiu, masz to wszystko opracować. No i rozkazy wszystkie. I tak stałem się biegłym i otrzymałem z prokuratury gdańskiej, z prokuratury marynarki wojennej część materiałów, resztę musiałem tutaj dokomponować na terenie szczecińskim, głównie z archiwów odnośnie sekcji zwłok, z historii chorób musiałem poprzeglądać po szpitalach. Makabryczna dosyć robota. No i stworzyłem taką książkę, którą Państwu pokażę. 144 strony, która zawiera wszystkie materiały, wszystkie te, które były dostępne na ten czas w 93 roku, materiały odnośnie poszkodowanych, zabitych, 15. Nie mam tego dziecka, które zostało w pewnym sensie zabite u ciężarnej w ciąży. Nie ma tu Stasia Nadratowskiego, który był żołnierzem. Tego mi nie kazano, że tak powiem, opracowywać, ponieważ prowadziła to prokuratura garnizonowa w Szczecinie odnośnie Nadratowskiego. A tamto dziecko do dzisiejszych czasów jest w powijakach jakichś, nikt o tym nie mówi. Choć to był człowiek, 8-miesięczna ciąża. No to już człowiek, który się rodzi w tym czasie i żyje. No i powstało taki zbiór informacji, bardzo ciekawy. No i przekazałem tu, gdzie mogłem przekazać, do IPN-u Szczecin, który jest naszą, że tak powiem, matką informacyjną. Jak wiem, to jest wykorzystywane. Teraz IPN, czy powstały różne książki omawiające ilość zabitych, ilość rannych, głównie ilość rannych, które zawierają troszeczkę mniej. I tych rannych, uszkodzonych osób, bo jest 117, a tu jest opisanych 166. Także troszeczkę bardziej dokładna jest to. Nie chcąc się chwalić, no ale nie ma czym się chwalić. I tak powstało, w taki sposób zostałem tu biegłym, który ma dojście do materiałów, no do sekcji zwłok, do różnych takich rzeczy, które potrzebują medyka, który zna te wszystkie rzeczy, a troszkę się orientuje w urazach. Miałem za zadanie opracować ciężkość urazów. To było potrzebne do komisji odszkodowawczej przy Komitecie Wojewódzkim Miasta Szczecina, między innymi do ustaleń ciężkości odszkodowań i tak dalej, bo jak Państwo wiecie, w zależności od schorzenia ciężkości wielkości schorzenia, były różne jakieś tam gratyfikacje z góry za śmierć, inne za śmierć członka, który miał na utrzymaniu, były inne. To było około 40 tysięcy złotych, 20 tysięcy, jeżeli nie miał. W tych granicach były te odszkodowania. I ja musiałem określić stopień ciężkości, który tu jest, i Państwu później, jak będzie takie pytanie, przedstawię, jak te w Szczecinie te uszkodzenia naszego społeczeństwa, na jakim poziomie były i ilu było konkretnie. Oczywiście nie są to na pewno dane idealnie strzelone, ale z dużym prawdopodobieństwem takie były.
To właśnie, może kontynuując ten temat, skoro Pan już zaczął mówić o obrażeniach, jakie były najczęstsze obrażenia?
Proszę Państwa, te obrażenia były tragiczne. Ci, którzy wyszli poza mury stoczni, nie wzięli pod uwagę tego, co już można było wziąć po wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej. Nie wyciągnęli wniosku z 56 roku z czerwca w Poznaniu. Nie wychodzi się na podwórze, gdzie są wściekłe psy. To jest moje stwierdzenie. I ci, którzy wyprowadzili ich poza, no to w pewnym sensie no, powinni czuć, że tak powiem, pewną taką do siebie pretensję, że nie wyciągnęli tych wniosków. Nie wyciągnięto wniosków z 68 roku z Czechosłowacji, gdzie Czesi na jawie, że tak powiem, wręcz wielkie zgromadzenia robiąc, dawali możliwość zniszczenia dużej populacji przez karabiny maszynowe, czołgi i tak dalej. Nie wyciągnięto wniosków z 56 roku z Węgier. Tak samo w 53 były, jak Państwo wiecie albo nie wiecie, w 53 roku w Warszawie były pewne rozruchy. Później wyciągnięto, ale kosztem takich uszkodzeń, takich zniszczeń ludzkich, wyciągnięto wnioski w 80 roku, a nawet już w grudniu, w święta, że strajk miał symbol taki, że był to strajk okupacyjny, bez wychodzenia, palenia komitetów, uszkadzania sklepów i tak dalej, bo to był taki, że tak powiem, też pewien element, który dawał możliwość nazywania tych ludzi, którzy strajkowali, że no, różne epitety były.
Już ten złodzieje, strajk bandyci, styczniowy również, tak, również właśnie był taki, tak, że nie wychodzono na ulicę, prawda?
Także te wyjścia na ulicę w takich, a nie innych, że tak powiem, warunkach są bardzo złą rzeczą. No abstrahując od manifestacji, jak Państwo wiecie, dzisiaj przed chwilą olbrzymia manifestacja w Warszawie poświęcona obronie mediów państwowych. W każdym razie, proszę Państwa, zginęło konkretnie i to wszystkie źródła, które podają, zginęło 15 osób.
16.
15 osób z broni palnej. 16 osobą, która zginęła, to był pan Perkowski, który zginął poprzez zmiażdżenie głowy skotem. Upadł, skot przejechał. Skot, który krążył obronnie wokół KWMO. To był 16. Następnie, jak Państwu mówiłem, to dziecko, wypchnięta kobieta 19 grudnia, wypchnięta z tramwaju, ponieważ ktoś wrzucił butelkę z benzyną do tramwaju, tramwaj pełen ludzi. I ona tam różne rzeczy chciała wydostać i tak dalej. Zomowcy ją popchnęli, ona upadła brzuchem, uderzyła w pryzmę śniegu. W ten sposób dziecko zginęło. Zginęło nie 19, może już było martwe, poszła do lekarza. Lekarz stwierdziła, tu się z dzieckiem nic nie dzieje, może jeszcze tętno było. W każdym bądź razie jak udała się z krwotokiem do Gryfina, do lekarza, do ginekologa, stwierdził, że dziecko już nie żyje. To była ofiara 17. Jeszcze się doszukałem, że w maju zginęła jedna z osób, która została uszkodzona w wypadkach grudniowych. To była późna taka śmierć, no ale taka kontrowersyjna. No i Stasio Nadratowski, osoba, której ja nie miałem tutaj w papierach, 16 osoba, to jest żołnierz, który był w stoczni pracownikiem do października 27, 17 grudnia, później wzięty był do jednostki 1025 16 Batalionu Rozpoznawczego na Kusłońcu, no i wypuszczony, by został na ulicę, a że pracował a że miał tam ojca pracującego, mamę i wujków, tak. To niejasne są bardzo do dzisiaj jego okoliczności śmierci. To też postanowiłem sobie, że tak powiem, w pewnym sensie zebrać materiał i powstał materiał grubszy niż tamta.
Jeszcze na pewno wrócimy do...
Już, tak.
Na pewno jeszcze wrócimy właśnie do
Czyli
osoby
omawiamy,
Staszka, ale, tak, ale na razie jeszcze...
Omawiamy, proszę Państwa...
Rannych.
Czyli 16, którzy zginęli od broni palnej, jeden rozjechany, jedno dziecko. To były ciężkie urazy. W ogóle, mając taki materiał, stwierdziłem, że... Tych osób uszkodzonych w Szczecinie w większym, mniejszym stopniu, łącznie ze śmiertelnymi, było 166. 166 osób.
Najczęstsze urazy, tak, czy w związku z tym właśnie, że pan jest ortopedą, czy rzeczywiście to się
ja
tak
wszystkie
pokrywa?
Wszystkie urazy, oprócz psychologicznych, urazów psychicznych, czy natury takiej psychologicznej, wszystkie urazy, obojętnie czy był postrzał, czy ktoś oberwał, brzydko mówiąc, pałą od zomowca, to też był uraz, to był też w pewnym sensie poszkodowany na dłużej, krócej. Bo taką pałką można było ładnie głowę rozbić, złamać kość i tak dalej. 166 urazów, proszę Państwa, pośród nich 166 urazów, 88 postrzałów, 15 zgonów z powodu postrzałów. To jest 10%. Te postrzały, przepraszam, postrzały w stosunku do ilości urazów stanowiły 53%. Czyli jak wychodzimy ulicę, gdzie są tacy bandyci, mamy szansę na 50% urazów postrzałowych. 166 urazów, 86 postrzałów. Stanowi to 53%. Obrażenia śmiertelne, jak powiedziałem, 15 osób, jedna osoba rozjechana, to stanowi 10%. Wychodzimy na ulicę, 10% będzie trupów. To wnioski są konkretne, dlatego dające do myślenia na przyszłość ewentualnie, gdyby coś takiego nastąpiło, a to dużo nie trzeba, jak Państwo wiecie, w takiej sytuacji, a nie innej. Następnie oceniałem ciężkie urazy, to te urazy, gdzie ludność musiała, poszkodowana musiała się leczyć dłużej niż 6 miesięcy. Takich urazów, stwierdziłem, było u 26 osób. Ponad pół roku leczenia. Złamania, postrzały, inne, ale nieśmiertelne. Czyli drugie co do wielkości, ciężkości urazy. Co stanowiło, proszę Państwa, 9%. Przepraszam, 15,6%. Obrażenia średnio ciężkie, to wymagające leczenia do 6 miesiąca, stwierdzono aż u 81 osób, czyli to jest 44%. Średnio ciężkie, wymagające leczenia do pół roku. No i obrażenia lekkie, uderzenia pałkami, popchnięcia, przewrócenia się, jakieś drobne urazy były u 44 osób. Odnotowano 15 śmiertelnych, jak już powiedziałem, spowodowanych urazami bezpośrednimi z najczęściej z broni palnej typu smugowego, z kałasznikowów najczęściej. Następnie obrażenia ciężkie, jak powiedziałem, 26 osób, w tym obrażenia wielonarządowe, takie, gdzie kilka narządów zostało uszkodzonych, postrzelono na przykład szyja, klatka piersiowe, brzuch czy kończyny dolne. Było 8 przypadków bardzo ciężkich, wymagających zabiegu operacyjnego. Obrażenia średnio ciężkie, jak już mówiłem, 48,5%, odniosło 81%. Z tym z postrzałami było 45% wśród obrażeń średnio ciężkich. Najczęściej dotyczyły kończyn dolnych, 24, głowy i szyi, no i te wielonarządowe również. Obrażenia lekkie 25%, to te, co mówiłem, uderzenia, potłuczenia, tego typu niewielki procent.
Tyle urazów było tak. Spośród tłumu, który był zgromadzony przed Komendą Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w liczbie około kilkunastu tysięcy, prawda?
Jeszcze jakbym mógł, to mamy posegregowane kompletnie, jakie urazy wśród, na co ludzie ginęli. Jakie to były urazy, te średnio ciężkie. Państwa na pewno to interesuje. Myśmy, mając taki materiał, mówiąc trywialnie, doświadczalny, który się rzadko zdarza, trudno nie było go opracować medycznie, wyciągnąć pewnych wniosków. Jacy ludzie giną wtedy w takich wypadkach, takich rewoltach? Starzy czy młodzi? Kto kogo wypuszcza do przodu? Kto szybko idzie, ten też ginie, jest tarczą. Takie mamy opracowania. W związku z tym z grupą moich kolegów wydaliśmy w szpitalu wojskowym, napisaliśmy taki artykuł, który bardzo, że tak powiem, z dużym poklaskiem w świecie medycznym się miał miejsce. Obrażenia śmiertelne. Jak mówiłem, 15 osób zginęło. 5 z tych, które zginęły, otrzymały postrzały głowy i szyi. Wysoko. Rykoszet najczęściej idzie tak właśnie na tej wysokości, 1,50 m. Najcięższe uszkodzenia nie kiedy pocisk idzie prosto, tylko rykoszetem. Odbije się, wyjątkowe niszczenie z takiego pocisku wibrującego. W klatkę piersiową zginęło z powodu urazu klatki piersiowej, postrzału, odmy, rozwalenia płuc serca 6 osób, to jest 11. W brzuch ani jedna nie zginęła. Chyba żeby ktoś dostał w aortę, no to wtedy nie zdąży chirurg zoperować, ale tych brzusznych uszkodzeń, których trochę było, one zostały wyleczone. I obrażenia wielonarządowe. Cztery osoby zmarły z powodu mnogich urazów. Po prostu postrzelone przez 5 pocisków, bo to najczęściej strzelano serią. Jeżeli chodzi o obrażenia ciężkie, głowa i szyja 2 osoby, klatka piersiowa 2 osoby, kończyny dolne 14. Wyjątkowo dużo obrażeń kończyn dolnych, rykoszety. Na konie nie strzelali specjalnie w górę, tylko jak walił, brzydko mówiąc, z karabinu w kałacha, no to walił po, bo taki był przepis. Strzelać, jeżeli już musimy do człowieka, to w dół, w kończyny dolne. Kończyn górnych niewiele, natomiast kręgosłupa szyjnego, w ogóle rdzenia nie było wśród średnio ciężkich. Obrażenia wielonarządowe, natomiast 8. Jeżeli chodzi o obrażenia średnio ciężkie, głowa, szyja 24, klatka piersiowa, mówimy o postrzałach. Klatka piersiowa 3, brzuch 2, kończyny 45. Kręgosłup 1, obrażenia wielonarządowe 6. Głowa, szyja, obrażenia lekkie. Głowa, szyja często, no bo pałką to się biło w głowę. Jak już bił taki zamowiec, to nie bił tam w tyłek, tylko bił w głowę. Następnie bił w kończyny i potłuczenie ogólne 25. Także tak się kształtowały te obrażenia. Ciężkie. Mówimy o wszystkich obrażeniach postrzałowych.
Jeśli chodzi o te obrażenia ciężkie, to konsekwencje były często też na całe życie, prawda?
Tak, to są ludzie najczęściej, ci, którzy musieli być leczeni ponad pół roku, a ich było 26 osób, no to są ludzie, którzy w zasadzie, dzisiaj było takie zebranie, wigilia u wojewody, to było kilka osób na wózkach z tamtych czasów, młodych osób uszkodzonych, porażonych. Oczywiście nie są to dane, bo wiecie Państwo, jeżeli ktoś miał zranienie niewielkie, to on wolał nie przyznawać się z nazwiska, ponieważ się bał, że będzie ścigany. Tak samo jak Państwo załatwiani, oni byli w pogotowiu czy w szpitalach na izbach przyjęć, lekarz często wiedział, co z nimi będzie, jeżeli oni wyjdą po zaopatrzeniu, że był tam, będą ścigani. Bardzo dużo jest z literką NN rannych. Może później, jak zelżały warunki, ci ludzie, żeby dostać jakieś odszkodowanie, przyznali się do tego. Więc ta ilość tych osób ciągle powinna być, że tak powiem, uaktualniana, bo się przez wieki, przez dziesiątki lat uaktywniali, czy obrazowali, czy przyznawali do obrażeń inni, wcześniej się bojąc.
Z tego co wiem, to ta komisja, która przyznawała odszkodowania, rzeczywiście zwiększyła tę liczbę rannych, która była oficjalnie podana na poziomie tych 117 osób.
Prawda? Strach mijał, a jednak ta bieda zmuszała ludzi do przyznawania się nieraz mimo strachu. No ciężko uszkodzeni to na pewno nie brali pod uwagę strachu, tylko po prostu parę groszy do życia, bo raz, że ze schorzeniem warunki bytowe były złe, a poza tym nie było co jeść, a nie było jak dorobić. No makabra. To są makabryczne rzeczy, które szczeciniacy przeżyli w tym czasie. Makabryczne. Ja niekiedy i łezkę opuściłem, chociaż jestem twardziel prawie.
No, rozmawialiśmy zanim spotkaliśmy się tutaj, więc pan opowiadał jeszcze też na temat chociażby kwalifikacji osób, które przeprowadzały sekcje, ale może jeszcze do tego wrócimy później. Panie Ireneuszu, pan jest naszym gościem z powodu tego, że jest pan przyjacielem rodziny jednej z ofiar, która zginęła w Szczecinie, choć ze Szczecina nie pochodziła.
Tak. Roman Kurzak pracował z moją mamą, Zdzisławą Steć, i z moim tatą, Janem Steć, w Państwowym Zakładzie Wychowawczym numer 2 na ulicy Narutowicza. A ja bo już nie mam rodziców, przed śmiercią rodzicom obiecałem, że sprawę Romana Kurzaka dopnę jak tylko można. I po 3 latach uzyskałem pozwolenie od Urzędu Miasta, gdzie skwer będzie się nazywał imieniem Romana Kurzaka. Ale proszę Państwa, Roman Kurzak, dlaczego skwer sportowy? Bo Roman Kurzak był jednocześnie nauczycielem w Szkole Podstawowej 34, gdzie uczył WF-u i był wychowawcą w zakładzie wychowawczym. To, czy ja go osobiście znałem? Pewno musiałem go poznać, dlatego że przychodziłem, mama pracując w tym zakładzie, wykupywała posiłki dla mnie i dla mojego brata, więc ja musiałem z nim się spotkać. W mojej świadomości jest coś takiego, że wielki sukces odniosła szkoła, że dziewczęta i chłopcy w siatkówkę zdobyli jakieś miejsce wysokie w województwie. Roman, ja później Państwu przeczytam cały życiorys Romana, jak to było, kiedy rodzice przyjechali, później musieli na kolanach prosić, jak rodzice potraktowani zostali przez dyrekcję, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. 1970 rok to komuna kwitła. Wtedy myśmy mieli mało do powiedzenia. Myśmy musieli wysłuchiwać to, co te psubraty nam przekazywały.
Może przeczytać?
Panie Ireneuszu, bo to rzeczywiście jest jedna chyba z najbardziej tragicznych sytuacji, kiedy siostra i mama przyjeżdżają szukać. Może tutaj jeszcze nadmienię, że Roman Kurzak był jedną z wielu ofiar, które zostały pochowane jako bezimienne, bez udziału rodziny. Tutaj trzeba wspomnieć koniecznie o tym, w jakich okolicznościach te pogrzeby się odbywały, ponieważ odbyły się one właściwie w ciągu jednej nocy, z 22 na 23 grudnia. I właściwie z tych 15 ofiar, bo właściwie jedyną ofiarą grudnia 70, która miała oficjalny, wręcz państwowy pogrzeb, był Stanisław Nadratowski, do którego jeszcze na pewno wrócimy. Ale ta 15 ofiar właściwie w większości, bo 9 z tych ofiar zostało pochowanych bez udziału żadnego członka rodziny. Niektóre osoby też właśnie jako osoby nieznane. I jedną z tych osób właśnie był też Roman Kurzak, ponieważ został on pochowany jako osoba nie ze Szczecina. Nikt z jego rodziny nie został poinformowany o tym. I rodzina, gdy dowiedziała się od przyjaciela Romana, że Roman zginął, no, od razu właściwie mama, siostra i ojciec Romka przyjechali do Szczecina na poszukiwania. I domagały się wydania ciała. Oczywiście zanim się jeszcze dowiedziały, gdzie został pochowany, no to też troszkę czasu minęło, ale gdy już wiedziały, że został pochowany na cmentarzu jako osoba nieznana, udały się do Rady Miasta w celu uzyskania pozwolenia na ekshumację. Jak ta wizyta wyglądała?
Proszę Państwa, ja do dziś dnia to przeżywam. Mama przyjechała z tatą. Tata taki niski, szczuplusieńki mężczyzna. Siostra, starsza, najstarsza siostra i nawet narzeczona jego przyjechała, aby poszukiwać, bo nikt nie mógł powiadomić. W Polanicy nikt nie powiedział, że nie żyje. W Szczecinie też nikt tego nie powiedział. Także rodzina zaczęła na własną rękę poszukiwać to wszystko, gdzie można byłoby znaleźć. Znaleziono i proszę Państwa, tu najgorsze co jest. Poszli do Urzędu Miasta prosić, ja tu mam nawet zapisane nazwisko tego, no nie wiem, czy to brzydki człowiek, czy nie, ale no wydał zgodę na to, żeby ekshumacja się odbyła i żeby można było Romka zabrać ze Szczecina. Ja tutaj wszystko opisuję, jak wyglądało, jak wyciągnięto jego strumny, właściwie z worka, bo trumna to leżała dopiero później przy worku. Jeszcze, żeby było ciekawie, to powiem Państwu tak, że wielu było policjantów, którzy byli przebrani za księży. Takie oszustwo jeszcze było. Oszukiwano, że jest ksiądz, modli się i ekshumowano. Straszne to chwile. Pan pozwoli, przeczytam?
Nie wiem, czy będziemy mieli tyle czasu, bo już...
Tak, bo ja więc... nie cały przeczytam.
No to kawałeczek, bardzo proszę.
Tak. Mhm. To sobie tak pozwolę, bo tu już nie będę wspominał, że szkołę, gdzie jak kończył, prawda, bo to może nie.
To ja znaczy, pan... jeśli ma pan ten fragment, kiedy rodzice rzeczywiście przyszli tam do starać się o ekshumację, ponieważ on jest bardzo, powiem, mocny i trudny.
Proszę Państwa, więc tak, rodzice i siostra przybyli do Szczecina 8 stycznia 1971 roku. U miejscowych władz otrzymali oficjalne potwierdzenie o śmierci Romka, ale gdzie jest pochowany, tego niestety nie powiedziano. Ojciec Romka, szczuplusieńki, jak mówiłem, spracowany. Cała rodzina sprawiała ogromne przygnębienie na nauczycielach i wychowawcach. Oni po przyjeździe do Szczecina zostali przyjęci przez pedagogów z zakładu wychowawczego numer 2 i tam zamieszkali na Narutowicza. Nawet nauczyciele się zbierali po 150 zł, żeby w jakiś sposób później ta rodzina mogła wrócić, bo nie mieli pieniędzy na nic. Także, a ja teraz, proszę Państwa, powiem tak. Dyrekcja szkoły, kiedy nauczyciele zażądali, żeby dyrekcja się za nimi ujęła i posprawdzała, gdzie jest Romek, to odpowiedziała: za bandytami nie będziemy chodzili, nie będziemy ich szukać. To są słowa dyrekcji szkoły. Ojciec chodził po szkole i cały czas rozmawiał z Romkiem, także no, straszna sprawa. Teraz tak. Według zeznań Feliksa Wojciechowskiego, ówczesnego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, aby uniknąć zbiegowiska, by nie dopuścić do nowych rozruchów, podjęto decyzję o rozrzuceniu grobów i nocnej godzinie pogrzebów. Pamiętajmy, że była godzina milicyjna. Zgodnie z wytycznymi pochówki odbywały się od wczesnego wieczora 22 grudnia do wczesnych godzin porannych następnego dnia. Ciała układano do trumien owinięte jedynie w szpitalne prześcieradło. Spośród 16 ofiar grudnia w Szczecinie 9 zostało pochowanych bez obecności rodzin z powodu braku informacji o pogrzebie. Niektórzy zabici zostali pochowani jako NN, to co właśnie pan powiedział, jako nazwisko nieznane. Część rodzin zdecydowała się na ekshumację. 3 rodziny tylko takie uzyskały ekshumację. Najbardziej wstrząsające relacje złożył Andrzej Celian, ówczesny sekretarz prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Wydaje mi się, że jeszcze w grudniu przyjechał do mnie ojciec, matka i siostra nauczyciela z Polanicy. Z Polanicy Zdroju. Chodziło i o zgodę na ekshumację zwłok syna nauczyciela jednego ze szczecińskich szkół. Oświadczyli, że byli w różnych miejscach i nikt nie chciał podjąć decyzji. Chciałem im pomóc, błagającym mnie o to. Matka klęczała na kolanach. W moim gabinecie i mnie prosiła o pomoc. Po około 3 miesiącach dostałem list od matki Kurzaka, w którym podziękowała za pomoc i że można było ekshumować. Ekshumacja odbyła się w styczniu, w lutym. Ciało przewiezione do Polanicy. Ciało wiózł samochód ze Szczecina z napisem z przodu wielkim Szczecin, bo jeszcze zapomniałem dodać, przy ekshumacji, jeśli chodzi o szkołę, nikt z kierownictwa nie był. Moja mama była przy ekshumacji, już nie dopuszczono mojego taty, były 3 osoby ze szkoły i 4 osoby ze szkoły podstawowej i to było wszystko, co było przy ekshumacji. Natomiast do Polanicy pojechała delegacja ze Szczecina, z Państwowego Zakładu Wychowawczego. Olbrzymia manifestacja w Polanicy Zdrój. Tam złożono na cmentarzu i tu, co jest ważne, proszę Państwa, o tym trzeba pamiętać. Kiedy już ciało spoczęło, na nagrobku było napisane: byłem młody, chciałem żyć. Roman Kurzak urodzony i tak dalej, zastrzelony przez MO. A tak serią zastrzelony, postrzelony był. Przy ekshumacji, jak umyto go denaturatem, to krew jeszcze się pokazała. I tam w Polanicy bez przerwy rozbijany był grób Romana Kurzaka. Doprowadzili do tego, że trzeba było zlikwidować napis zastrzelony przez MO. Dzisiaj jest odsłonięty piękny grobowiec ufundowany przez IPN, dzięki IPN-owi Szczecin. Jest piękny i ja apeluję tutaj do wszystkich ludzi, którzy będą kiedyś w Polanicy Zdrój, idźcie Państwo na cmentarz. Bardzo łatwo tam trafić i cmentarz jest bardzo ciekawy historycznie. Złóżcie jeden kwiatuszek dla tego biednego Romka.
No właśnie, jeśli chodzi o Kurzaka, to jest jedna z 3 ofiar, które zginęły w Szczecinie, ale nie są pochowane w Szczecinie, ponieważ Romek został pochowany w Polanicy Zdroju. Daniel Kućma został pochowany we wsi Kiełczyna w powiecie staszowskim, a Henryk Perkowski został pochowany w Zambrowie. No i wszystkie te ofiary jak najbardziej są upamiętniane i w każdą rocznicę grudnia oddziały Instytutu Pamięci Narodowej składają tam kwiaty, więc dziękujemy bardzo za tę pamięć Instytutowi Pamięci Narodowej, oddział we Wrocławiu, w Bielsku, w Białymstoku, przepraszam, i w Krakowie.
Jeśli można dodać, ja jeszcze serdecznie dziękuję tu naszemu, bo w zeszłym roku, jak było odsłonięcie, to delegacja ze Szczecina była. Złożyliśmy tam kwiaty, tak. Natomiast przykro, ale to trzeba powiedzieć, prawdy nie trzeba zatajać. Przesunięto całą imprezę o jeden dzień. Powinno być 17 grudnia, było 18 grudnia. Nikt nie wziął tego pod uwagę, że osoby, które przyjechały, muszą nocować, muszą pieniądze na to wydać. Dlaczego przesunięto? Bo pan dyrektor IPN-u z Wrocławia miał przyjechać i nie przyjechał, bo nie miał czasu. Także Szczecin, dziękuję. Bardzo ważne.
Bardzo dziękuję. Kolejną ofiarą, o której chciałem porozmawiać dzisiaj, jest Stanisław Nadratowski. Miała być z nami jego siostra. Niestety ze względu na samopoczucie nie dotarła, ale pan doktor jest przygotowany na rozmowę o...
Szczegółowo albo jeszcze bardziej.
Dokładnie tak. Więc proszę powiedzieć, jak to się stało, bo był żołnierzem, prawda? Więc teoretycznie po tej stronie, która walczyła z demonstrantami, prawda? A w rzeczywistości był osobą, która jako chyba jedyna z tamtej strony miała odwagę powiedzieć, że nie będzie strzelała do demonstrantów. Choćby ze względu na to, że cała jego... Najpierw on właściwie był pracownikiem stoczni, a poza tym cała jego rodzina, prawda? Ale już oddaję głos panu.
Proszę państwa, zanim jeszcze omówimy Stasia Nadratowskiego, bo pan mnie pytał przedtem, jak to wyglądało w sensie niszczenia tej ludzkości. Proszę państwa, 17 grudnia, czwartek, czarny czwartek, do godziny 16 przepraszam, poniosło obrażenia 9 osób. Po godzinie 16, 17 grudnia, pojutrze rocznica, 77 osób, w tym te trupy, 9 trupów. 18 grudnia 10 osób, 19 grudnia 3 osoby i później 20 grudnia. Jedna osoba nawet Wigilię kogoś spałowali. No i 26 grudnia jedna osoba. Wśród tych osób, które zginęły, omawiamy ciągle te 16 osób, była jedna dziewczyna, Jadzia Kowalczyk, która, jak państwo wiecie, wchodzicie drugą bramą na cmentarz centralny, po lewej stronie leży Jadzia Kowalczyk, lat 16 zginęła, mając, przyszła ze szkoły, wyjrzała w kierunku Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej i otrzymała rykoszet w czoło z penetracją pełną przez czaszkę z usunięciem tam części kawałka czaszki na łóżko i z mózgiem. Tak zginęła Jadzia Kowalczyk, piękna dziewczyna, którą mamy tutaj. Stanisław Nadratowski, szeregowiec Stanisław Nadratowski, był jedyną osobą, proszę państwa, z tych 15, która miała pochówek w dzień. Reszta to była chowana nocą, najczęściej o północy. Z dostępem, z księdzem albo bez księdza, z rodziną albo bez. Najczęściej żaden, prawie bez trumny. Owinięci folię, nago, bez odzieży, wrzuceni do dołów. Najczęściej po dwie osoby. I te doły znajdują się przecież przy drugiej bramie, tam gdzie jest, tak powiem, kwatera. Stanisław Nadratowski, chłopak urodzony w 1950 roku, pracował w stoczni do 27 października 70 roku, pracował w stoczni, gdzieś tam najczęściej zajmował się malowaniem statków z jego tatą. Jego mama była sprzątaczką w stoczni, też pracowała. Oprócz tego w stoczni pracowało dwóch wujków jego. Stanisław Nadratowski w październiku 27 został powołany do jednostki wojskowej 1025, to jest 16 Batalion Rozpoznawczy, który się mieścił na ulicy Ku Słońcu. Jednostka doborowa, bo też Nadratowski to nie był taki ułomeczek sobie, jakiś chłopak. Jednostka doborowa, która miała w swoim składzie batalion specjalny, 72 osoby skoczków spadochronowych, czyli komandosów. Berety nosili, doborowa jednostka Kwiat. Powstała jednostka w 1968 roku, posiadająca bardzo wyspecjalizowaną broń. W tym czasie miała czołgi pływające i BWP. No i on, proszę państwa, tam służył, przeszedł przeszkolenie. Po 2 miesiącach młody żołnierz niedoświadczony jest wzięty z tą jednostką wraz na ulicę Szczecina. Ta jednostka właśnie robiła zabezpieczenie tych wszystkich budynków i tak dalej. Czołgi wyszły następnego dnia, pierwszego dnia nie, ale sprzęt ciężki, Skoty i BWP wyszły pierwszego dnia. Nadratowski miał dylemat. 2 miesiące temu pracował w stoczni, a tu macie państwo stoczniowce, wychodzą i on się dowiaduje 17, stojąc od 4 rano na ulicy koło, tu z tyłu za ówczesną kaskadą, w trójce żołnierzy, bo kazano im po 3 chodzić, ani żaden nie mógł się oddalić jeden od drugiego. On się dowiaduje, że tam giną jego koledzy, robotnicy, tam jego ojciec pracuje. Rano o godzinie 12 przychodzi do niego tam na ulicę, gdzie służył, przychodzi ojciec. Stanisław Nadratowski mówi: tata, ja nie będę strzelał, nawet gdyby mi kazali. To słyszy wielu żołnierzy. Później mówi: ja nie będę strzelał, a jeżeli mnie zmuszą, to 2 ostatnie naboje zużyję na sobie. Tego typu. Osobnik, no, człowiek bardzo elegancki, był ministrantem, a nawet miał zamiary, że pójść po służbie wojskowej do seminarium. Szlachetny, bardzo przez dowódców chwalony i tak dalej. No i taki dylemat. Odwiedzili rodzice go po obiedzie, o 16 stojącego, bo oni dyżurowali tam po dobie. O 16 odwiedzili go. Przynieśli mu 4 parówki i kromkę chleba, które miał do śmierci i po śmierci w kieszeni. No i proszę państwa, po obiedzie o godzinie 20:30 zgłasza on i ta trójka z nim współpracujących, zgłaszają potrzebę załatwienia fizjologicznego swoich czynności, siku czy coś tam. W każdym bądź razie udają się na boisko technikum na Kaszubskiej 63/64. Ci dwaj załatwiają swoją potrzebę na początku boiska, a on mówi: ja się wstydzę, pójdę dalej. Tam był taki wyłom w murze jednostki, nie wraca 10 minut. Ci dwaj wracają, meldują, że gdzieś zginął nam Stanisław Nadratowski III. Czy ktoś słyszał strzały? Różne są wersje. W każdym bądź razie nie zgłasza się przez godzinę, 2-3, 23 godzina. Jadą z Kotem dowódca i szef batalionu, szef sztabu batalionu, jadą szukać go. Jadą szukać do rodziny. Przyjeżdżają do rodziny, czy jest Stanisław, przecież poszedł z bronią, 3 magazynki nabojów, 90 ostrych nabojów w magazynkach. No ci rodzice mówią: no nie ma, nie wiemy, co się stało. Ale któryś z tych żołnierzy, którzy byli, 2 weszło do Nadratowskich do domu, mówi: to nie myśmy to zrobili. Co miało to znaczyć? Do dzisiaj nie wiadomo co i który z nich to powiedział. I taką minę zrobił, jakby chciał płakać, jakby wiedział, co się z nim stało. No w każdym bądź razie znajdują zwłoki, proszę państwa, za murem tam pod Kaszubskiej 63. Zwłoki, obok leży karabin, kałasznikow, wzór 45. Stanisław Nadratowski leży z 2 dziurami w głowie. Jedna przez nos, drążąca na wylot, 2 z czoła. Ta 2 rana bardzo, że tak powiem, z gwiaździście przebiegającymi bliznami, sprawiająca wrażenie wylotu. Ale też wlotowa nieraz rana jest taka, jak z pobliża sobie przystawię karabin lufę, to zanim te gazy, pierwotna jama taka rozkurczowa potrafi rozerwać czaszkę. Mamy zdjęcia niedokładnie zrobione. I zachodzi pytanie, czy on sam się zastrzelił. W magazynku brakuje 3 naboi. Dziury są 2. No jeden nabój odrepetowano, wyleciał z komory nabojowej. Nie ma 2 pocisków. Znaleziono 1 łuska. A gdzie 2? Albo niedokładne przeszukanie, a było 3 prokuratorów ściągniętych o 0:15 w nocy. I czy to są czy to są rany wlotowe, czy nie, nie wiadomo do dzisiaj. Prokuratury może, z prokuratury właśnie, wojskowej.
Tutaj może dodam, że podczas ekshumacji, która była niedawno.
Opowiem.
A, dobrze.
Z prokuratorów było trzech, z prokuratury wojskowej, garnizonowej na Piotra Skargi. Opisali dokładnie wszystko, jak tam broń leży. Też różne są jeszcze wersje, że zwłoki leżały tak albo inaczej. W każdym bądź razie z głównych opisów był oparty o mur, przechylony w lewo, leżał obok hełm, czy spadł mu, czy ktoś mu zrzucił hełm, nie był zakrwawiony, nie był przestrzelony, nikt na to nie zwrócił uwagi, poza czytającym dokładnie to, też zastanawiające jest, broń gdzieś tam oparta, w jaki sposób się zaszczelił, jeżeli sam... No czy alternatywy? Sam się zaszczelił, nie odbezpieczył w rękawicach czteropalcowych grubych, odbezpieczył na ciągły ogień. Jest możliwość wystrzelenia dwóch pocisków za jednym przyciśnięciem, krótkim. Mimo, że był nastawiony jego karabin na serię. Seria to każdy widzi, ta. A tu dwa pociski. Jest taka możliwość według ekspertów od balistyki, że jest możliwość naciśnięcia i puszczenia dwóch strzałów. Po śmierci o 0:15 prokuratorzy pozamykali najpierw ludziom okna i tak dalej, żeby nie patrzyli, co tam się dzieje, bo lód od razu w oknach. Zawieziono go karetką wojskową z lekarzem, zawieziono jego zwłoki do, proszę Państwa, na Golęcin. Nie na Golęcin, dobrze? Nie na Golęcin. Nie, na Golęcin. Na Golęcin, mimo że był wojskowy, tam poleżał 2-3 godziny. Rozkaz przyszedł z prokuratury garnizonowej, żeby go przywieźć do szpitala wojskowego. W wojskowym szpitalu leżał i 20 grudnia miał sekcję zwłok. Sekcję zwłok wykonywał nieżyjący, więc użyję nazwiska, major Zbigniew Cymerski. Nie był medykiem sądowym, był anatomopatologiem, czyli tym, który stwierdza zgon, patrzy pod mikroskopem, czy jest rak, czy nie ma. Nawiasem mówiąc, sam sobie raka nerki pod mikroskopem rozpoznał. Nie żyje już parę lat. I on robił sekcję Nadratowskiemu, nie jako medyk sądowy, a powinien to być medyk sądowy. Więc przegapił takie sprawy z tej sekcji, że nie opisał, czy w istniejącej ranie, czy to jest wylotowa, czy niewylotowa. Żeby to autorytatywnie stwierdzić, wlot czy wylot, to ma znaczenie, czy ta jest wlotowa, czy wylotowa. Jeżeli ta jest wlotowa, to ktoś go załatwił, bo się nie da z kałacha, że tak powiem, strzelić w tył głowy. Taka długa broń z kolbą drewnianą. No więc jak ta była wlotowa, to ktoś go załatwił, ale nie ma opisu. Żeby autorytatywnie stwierdzić, że to jest wlot czy wylot, robione są badania tak zwanej celulozy, czyli prochu. Jeżeli pod mikroskopem stwierdzam, że tu jest proch wokół rany wlotowej, obojętnie jaka ona jest, taka malutka jak wlotowa najczęściej, czy taka duża wylotowa, ale ta wylotowa, mówię, ta wlotowa może być wskutek istnienia warstw różnej gęstości, może też być taka jak wylotowa. Ale stwierdzam, że tu jest proch, to wiadomo, że stąd strzelał ktoś albo sam sobie. Ale jeżeli tu jest wlot, no to musiał być zamordowany. A jeżeli zamordowany, to przez kogo? Czy przez żołnierzy? Ukarali go za to, że złamał rozkaz, nie chce strzelać do ludu. Czy ktoś, jeżeli bronił tej kobiety przed zomowcami, która wypadła z tramwaju, to może go ci zomowcy przyszli, załatwili, bo im tam porządnie, że tak powiem, stłuk ich czy coś. Czy może ktoś ze stoczni się mścił na nim? No nie wiadomo, jeżeli zabity. Jeżeli sam, to albo z premedytacją się zaszczelił, ale on tego dnia, jak rodzice mówią, był w świetnym stanie psychicznym. Mama, przyjdę z wojska na święta, kup choinkę. Mama Ewa, moja koleżanka, nie tam kochanka, moja koleżanka 24 ma przecież imieniny. Mama kupi prezent, ja jej wręczę. Przy drugim spotkaniu takie były gadki, o 16 godzinie, 5 godzin czy 7 godzin przed śmiercią. No to jest, nie jest nastawienie, że tak powiem, człowieka, który chce popełnić samobójstwo. Poza tym, popełniam samobójstwo, żeby było skuteczne, ja ściągam rękawice, a on w rękawicach naciskał spust. Poza tym, chcę popełnić samobójstwo, to po co mi ta kiełbasa w kieszeni i kromki chleba? No takie rzeczy budzą, na które nie zwrócił uwagi prokurator, jeden, drugi, trzeci. Trzy śledztwa były. Opóźnione śledztwo w grudniu 70 roku, 28 grudnia się zaczęło, kiedy już było po ptokach, nie można było, że tak powiem, wizji lokalnej zrobić ani nic. Po drugie, drugie śledztwo było 91 rok. Trzecie śledztwo 2017 rok, takie podsumowujące nowe, w pierwszym śledztwie i w drugim śledztwie nie prześledzono, że tak powiem, tego, co powiedzą sąsiedzi, dopiero w trzecim śledztwie. Do śledztwa dołączały jakieś osoby, które były związane z harcerstwem albo z innymi jakimiś tam z partiami, nawet partiami, które z własnym sumptem dochodziły śledztwa, między innymi wywiady z sąsiadami robiły i tak dalej, stwierdzając autorytatywnie przez tą osobę, nie powiem nazwiska, że to był zgon z powodu interwencji, czy tam i osoby brały udziału przez osobę trzecią, czyli ktoś go zamordował. No i pochowano jego 23 grudnia. Rodzina, pogrzeb wojskowy, wojsko się nie zgodziło, żeby nie był wojskowy pogrzeb. Rodzina cały czas miała pretensje co do sekcji, niedokładności tych wszystkich rzeczy. Ekshumacja jedna, niedawno w 2017 ekshumacja druga, wyciągnięto co może być po 50 latach. Kostki, których kawałków bardzo dużo brakowało, niekompletna czaszka wypchana trocinami czy czymś tam, ale tak się, jak się naoglądałem tych sekcji, tak się uzupełnia ubytki mózgu. Taki mózg to już po poszczale to już miazga. Naczynia przecież pękają od razu, masa mózgowa wypada albo jest zniszczona tak, że się uzupełnia, żeby jakoś wyglądał ten człowiek. No i ciągle kontrowersje, a 5 dni temu to miał jasną buźkę, a później była jakaś ciemna. Tłumaczenia takie, niewłaściwa pielęgnacja. Do dzisiaj, proszę Państwa, 3 śledztwa się odbyły. Do dzisiaj nie wiemy, czy pan Stanisław Nadratowski zmarł śmiercią z powodów innych osób, czy nieszczęśliwe obchodzenie się z bronią, czy popełnił samobójstwo. Dokumentacja jest olbrzymia. Mam wszystkie, że tak powiem, dokumenty z 3 śledztw. Co parę chwil, znak zapytania.
Właśnie jest bardzo wiele nieprawidłowości,
niejasności,
tak, znaków zapytania,
które
właściwie nie pozwalają stwierdzić jednoznacznie, ale wiele wskazuje na to, że jednak nie sam popełnił.
Tak, istotna sprawa.
Dokładnie.
Rodzina wcale nie dochodzi tego, dlaczego on jest z powodów jakichś tam finansowych czy coś. Państwo nie myślcie. Oni chcą dojść do prawdy. Po prostu prawdę. No pocieszamy tą rodzinę, bo nam jest znana. Prawdę to wie tam u góry. I wszyscy, którzy współuczestniczyli w tym, jeżeli tacy byli, no to oberwą. Prokurator trochę tak zachowywał się ludzko. Bo jeżeli na przykład popełnił samobójstwo, no to wiecie, jaki to jest wymiar w katolicyzmie. Taką osobę dawniej chowano pod płotem. To prokurator, jak nie wiedział, jaka jest przyczyna causa mortis, czyli przyczyna zgonu, no to wziął ten wariant lepszy, że się obchodził niechcący, samouszkodził się. Ze względu na rodzinę też takie rozpoznanie ostateczne padło. No to jest takie trochę humanitarne, nie? Ale już czy zgodne z prawdą, nie wiem. Zawsze nas interesuje prawda, a nie tam owijanie w jakąś inną bawełnkę. Jest to humanitarne podejście, ale wyjaśnienie musi być. No i nie wiem, co dalej.
Wielce prawdopodobne, że już chyba się nie dowiemy niczego w 100%.
Już nie ma materiału, że tak powiem, do badań.
Przy ostatniej ekshumacji chyba po prostu brakuje wszystkiego, co jest ponad żuchwą.
Pochowane zwłoki godnie wtedy i dosyć godnie. Teraz godnie, nie tak jak tamci, że zakopanie jak... No to jest, mówię, jedyna osoba, która w dzień pochowana. Reszta w nocy, w workach celofanowych. Ekshumacja, jeżeli się odbyła Kurzaka, proszę Państwa, nie odbyła się w dzień. 4 rano ściągnięto rodzinę ekshumacja, żeby nikt nie widział, żeby nie było szumu. Tak się bali szczeciniaków. Powiedzieli, że to już nie jest miasto rozbite na poszczególne grupy narodowościowe i tak dalej. Grudzień 70 scementował nasze miasto. Zaczęliśmy mieć tożsamość szczeciniaków i to poszło w świat. A jeszcze jak poszło, że myśmy pierwsi umowy podpisali z rządem, zgwałciliśmy ich do podpisania umów, to już w ogóle wiele miast typu Gdańsk miało do nas pretensje, do dzisiaj ma. Jak to Szczecin? My.
Ale jesteśmy w grudniu 70. Tak, moglibyśmy bardzo długo mówić. Tutaj też warto wspomnieć o tych najmłodszych ofiarach. Już
pan proponuję z 5 takich posiedzeń, omówimy wszystkie.
Wspomniał pan o najmłodszych ofiarach, prawda, o jednej dziewczynce, ale tutaj chciałbym wspomnieć jeszcze o, jako że wśród nas są uczniowie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, to chciałbym wspomnieć też o ofiarach, które są z tą szkołą związaną, ponieważ osoba właśnie w ich wieku zginęła, 16-letni Stefan Stawicki, tak. I jeden z nauczycieli, który też tam uczył, Zygmunt Toczek, który właśnie w tamtej szkole również uczył, miał 23 lata zresztą, absolwent tej szkoły, więc to jest... No, kawał historii również waszej szkoły.
O Stawickim można troszeczkę, dwa zdania?
Proszę.
Uczeń, 16 lat, szkoły budowy okrętów. Szedł do szkoły o 9 rano, wteczkę miał taką. I przywieźli go, przez żołnierzy zastrzelone. Przywieźli go do szpitala wojskowego o 8 rano czy 9 rano, bo szpital wojskowy miał dyżur. Na dyżurze na dole był doktor Kaźmierczak, z którym 5 dni temu rozmawiałem. Spytałem go o Stawickiego, on mówi: Krzysiu, ja miałem dyżur i przywieźli mi go w ciężarówce martwego. Wiesz co miał? Tak trzymał teczkę. Stężenie pośmiertne, tak trzymał teczkę po zgonie. 2 przypadki takie były. Doktor Zdanowski, który na Starzyńskiego przychodni dostał pewnego człowieka martwego. Patrzy, on trzyma tak rękę, jedną i drugą. Otwiera mu siłą, patrzy, a tam kawałki płytek, cegłówek. Nie zdążył rzucić. Nie? Fatalne sprawy. To lekarz, który to widzi, przeżywa. Tadziu Kaźmierczak, znany wam chirurg od żylaków i tak dalej, mówi: miałem dyżur, przywożą mi, zakrwawiony cały, nieżywy. Przemyłem go. Patrzę. Tu malutka jedna dziureczka, prosto w tętnicę szyjną. Exit, prawie natychmiast. Druga jeszcze w klatce piersiowej. No i mama przyjechała, oddano jej, oczywiście opowiedziano i tak dalej. Lekarze się zachowali, nie dlatego, że tam pracowałem, ale zachowali się fair. Ten Tadzio Kaźmierczak to jest lekarz taki z urodzenia prawdziwy. Od razu opowiedziano wszystko, no ale zwłok nie pozwalano wydać rodzinie. Bo myślano, że już od razu 22 zakopią je cicho w nocy. I tak się stało. Do tego stopnia. Także tyle o tym Stawickim. Młody chłopak, 16 lat. Średnia wieku, proszę państwa, 23 lata tych, którzy zginęli. Średnia wieku w stoczni 42 lata. Czyli kto ginie w takich zawieruchach? Młodzież. Ci, którzy szybko chodzą i idą na czoło kolumny manifestującej, nie powiem, że są przez starszaków wypychani, bo byśmy się kiepsko czuli, ale oni idą szybko, stanowią tarczę i giną. A poza tym nasza młodzież w tamtym czasie to byli patrioci. Spojrzeć wystarczy na pana dyrektora, to jest z tamtych okresów. Tacy to byli jurni chłopcy i oni byli motorem napędowym naszych tych wszystkich działań, takich rewolty, typu rewolty. Dlatego okupili na 22 lata czy 23 średnio.
Ja marny asystent prasowy.
Jakby pan dyrektor pozwolił, to byśmy puścili. Ja tu ich powiększyłem trochę. Jak zobaczycie, no piękni chłopcy. Jeden ma 49 lat, reszta to 20. Tak. Jak będziemy mieli czas, to przeczytam wam w ogóle 57 osób, dzieciaki, a najmłodsze 11 lat oberwało już. Szkolnych dzieci 57 osób, najmłodsze 11 lat. Tak jak obrońcy Lwowa.
No i moglibyśmy jeszcze wiele godzin pewnie rozmawiać na ten temat, ale niestety czas zbliża się do końca.
Już?
Dlatego pod...
To tak, dopiero no się rozkręca.
Wiem. Także... Tak, jeszcze właśnie pan Ireneusz.
Ja jeszcze chciałem tak dodać.
Chciałem właśnie pana zapytać jeszcze na koniec o upamiętnienia, ponieważ mamy skwer Kurzaka w Szczecinie, mamy nagrobek w Polanicy, ale pan nie ustaje jednak w upamiętnieniach i szykuje nam się coś tak. Jeszcze.
Jeszcze. A ja jeszcze chciałem tak państwu dodać. Ile było warte życie człowieka? Rodzina dostała po 10 tysięcy złotych odszkodowania. Pod warunkiem, że jeżeli będą chwalili się, że dostali tyle, to im wszystko się zabierze. Czyli jeszcze takie warunki stawiano. Natomiast jeśli chodzi o upamiętnienie, spotkałem się, jak w zeszłym roku byłem w Polanicy Zdrój, spotkałem się z przewodniczącą Rady Miasta Polanicy. Ustaliliśmy, mam to na piśmie, ustaliliśmy, że nasz budynku szkoły, do której uczęszczał Romek, będzie powieszona tablica upamiętniająca właśnie Romka, że tu chodził do szkoły Roman Kurzak, który został zastrzelony i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, główna ulica to jest Kłodzka, przy której też notabene jest cmentarz, tam mieszkała rodzina. Jest remontowana ulica i przy willi, gdzie mieszkała mama i Romek, będzie, jak ukończony będzie remont, będzie postawiony głaz, na którym będzie płyta, że tu mieszkał Romek, zginął śmiercią tragiczną w Szczecinie. Natomiast jeśli chodzi o Szczecin, proszę państwa, jest uchwała Rady Miasta, że taki skwer jest, ale to mija chyba od maja, prawda?
Tak, w maju.
No, to mija już tyle miesięcy, tak ciężko zrobić tabliczki, żeby postawić na skwerze, że skwer imienia Romana Kurzaka. Wszystko się robi, aby tylko zrobić źle mnie, który walczy o to. Ja powiedziałem, że jak zacząłem, to ja tak skończę. A tą osobą, która tak utrudnia, to jest przewodniczący komisji w Urzędzie Miejskim, Bazylii Baran. Ja wiem, może mieć do mnie pretensje, ale taka jest prawda. Ja mam wszystko na piśmie. Ja mam na piśmie to wszystko. Bo proszę państwa, weźmy jedną rzecz jeszcze pod uwagę. Nie można zadowalać kogoś. Dobra, zrobimy, tutaj jest taki skwer, zrobimy ten skwer imieniem tego. Ale jak człowiek wgłębi się w dokumentację, to okazuje się, że w przyszłym roku ten skwer ma być zlikwidowany, bo tam będzie sprzedane i będzie deweloper budował budynki. Czyli już nie będzie skweru. Takie rzeczy się robiło i robi. Dziękuję bardzo.
Odnośnie upamiętniania.
Właśnie, jeśli chodzi o upamiętnianie, to jeszcze może powiem, że mamy skwer również Staszka Nadratowskiego, zresztą niedaleko swojego rodzinnego domu.
No jest trudno z tymi indywidualnie zmarłymi upamiętniać ich, ale Szczecin, miasto i dzięki instytucji takiej, która u nas istnieje, nazywa się Stowarzyszenie Społeczne Grudzień 70, Styczeń 71. Wiecie państwo, albo nie wiecie, że takie istnieje. Ono od 96 roku, kiedy się zawiązało, pilnuje dokładnie, żeby upamiętniać te daty, te wszystkie rzeczy, które się działy, a głównie ofiary. Jak państwo wiecie, w 2005 roku na 35-lecie grudnia 70 powstał na Placu Solidarności piękny pomnik i tu mamy taką bardzo, że tak powiem, te rzeczy są upamiętniane na cmentarzu. Ostatnio upamiętnianie grudnia, stycznia 71, też pomnikiem taka śruba, jak Państwo widzieli, na wałach Chrobrego jest. Ale to muszę Państwu powiedzieć dzięki uporowi pewnych osób.
Które zaczynając są od dawna, tutaj na sali. Tak,
które tutaj, jedna z tych osób jest tam cichutko, siedzi oczywiście na końcu. Pani Grażynka Adamska. Kobieta, bym powiedział, Oleńka Billewiczówna albo Emilia Plater. Dawniej współpracownica pana prezydenta Jurczyka, który dzięki niemu mamy wiele dobrego. No i to, co mamy, także Szczecin wcale nie odstaje od Gdańska. Jak Państwo wiecie, Gdańsk, Poznań od razu miały krzyże i tak dalej. A Szczecin kiedy? I jakiś pomnik taki istotny, większego kalibru, widoczny przy wjeździe, wyjeździe w 2005 roku. Bo tu mieliśmy takiego skunksa, pierwszego sekretarza, zwany Brychem, który był szczególnie zły. Nie w stosunku do gdańskiego, to był kanalią. A w Gdańsku był taki, który pozwolił od razu na budowę pomnika istotnego, widocznego z daleka, który miał wymowę katolicką, bo trzy krzyże. Tak samo Poznań. Szczecin był w jakimś stopniu pod tym kątem, no w tyle, ale dzięki pracy między innymi pani Grażynki i innych osób mamy przyjemność teraz. Niedługo będzie 30-lecie działalności Stowarzyszenia Grudzień 70, styczeń 71. Chcemy to wszystko podsumować, a ile tych różnych uroczystości 17 grudnia, to Państwo wiecie, ciągle pod tablicą bramy stoczniowej, ciągle na cmentarzu, groby zadbane. Szczecin to upamiętnił, także nie możemy się wstydzić przed innymi miastami i nie możemy się wstydzić przed upamiętnianiem tych osób. Oczywiście oni... Te osoby tego nie potrzebują tam, ale nie zapomnieliśmy o nich. Teraz w tym roku zaduszki w listopadzie daliśmy na mszę. Odbyła się msza za nich. Jest taki facet, tacy ludzie, którzy od roku modlą się za nich. Już 8 miesięcy odmawiając dziesiątkę różańca, tak jak dziecko nienarodzone, któremu grozi aborcja. Adoptowane. Trzeba modlić się 9 miesięcy, to tu postanowiliśmy, że zbudujemy im pomnik taki modlitewny przez rok bez opuszczania jednego dnia dziesiątkę różańca. To myślę największy pomnik, bo oni tego potrzebują dzisiaj. Nie dochodzenia, nie pomnika, też pomnika. To dla nas jest potrzebne bardziej niż dla nich.
To
no i opamiętniamy w wielu wierszach też, które też wyjdą niedługo. Także możemy być dumni z siebie w pewnym sensie.
Cieszymy się bardzo, że funkcjonuje właśnie takie stowarzyszenie.
Nie wypada.
Dziękuję bardzo. Jednocześnie przy okazji...
Literatura bardzo olbrzymia.
Dziękuję bardzo w imieniu pana dyrektora. Jednocześnie też chciałbym zaprosić na jutro, na uroczystości, które odbędą się właśnie o 12 przy pomniku ofiar grudnia 70. I będziemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Grudzień 70, styczeń 71 upamiętniać ofiary.
Jutro i w niedzielę.
I w niedzielę również, tak, jak najbardziej.
Pod bramą stoczni jutro, następnie msza w niedzielę 17.
Tak, jutro na cmentarzu.
Oczywiście na cmentarz.
Tak jest, a później.
Szczecin pamięta.
Tak jest.
Ja bym chciał zaapelować do ludzi.
No, proszę bardzo.
Pomóżcie nam.
Pomożemy.
Wszystkie materiały dotyczące 70 roku, jakie Państwo macie, przekażcie nam. Piszemy tę historię. Ona będzie piękniejsza, jak będziemy mieli te materiały.
Stowarzyszenie zbiera te materiały i muszę Państwu powiedzieć, dzięki PEN-owi między innymi, ale też im Radzie Miasta, powstaje muzeum, które pozbiera wszystkie te rzeczy, które się rozproszyły. Ludzie wyrzucają prasę podziemną, różne takie rzeczy, legitymacje, gubi się to. W tamtych latach komuna trzymała nas, brzydko mówiąc, za buzię przez kilkadziesiąt lat jeszcze, do 90. przynajmniej lat, to poginęło. To nie może ginąć takie rzeczy. ktoś wyrzuci na śmietnik. Z tego tworzy się historia. Widzicie, ile różnych rzeczy może powstać. Także proszę, jeżeli macie, a Państwo związani jesteście, niektórzy choćby przez to, że jesteście tu, związani jesteście z tamtym bezwzględnie, bezpośrednio, to trzeba, że tak powiem, nie dawać zapomnieć o tym. A to tworzymy dla młodych. Oni wiele wniosków wyciągną z swoich kolegów. To jest sztafeta pokoleń. Tak jak szare były Orlęta Lwowskie, Szare Szeregi, Grudzień 70, Małolaty. Tak, Poznań też, dużo młodzieży. Nie wiem, co ich czeka, ale oni muszą wiedzieć, jak się zachować. Na pewno nie powinni wychodzić w czasie olbrzymich takich, gdzie stoi, że tak powiem, wściekły pies, jak mówiłem, nie wychodzić na podwórze, bo od razu zginą. Pertraktować, dogadywać się, być stanowczym, ale na pewno nie pchać się po broń, bo są ludzie, jak widzicie, nie tylko w komunie, mogą użyć tej broni. Czekają tylko na to. Nie każdy jest propolski, choć jest niby Polakiem. Niektóry miał dziadka gdzie indziej.
To ja jeszcze przy okazji zaapeluję. Jak tutaj pan doktor pokazywał okładkę broszurki z biogramami ofiar Grudnia 70, brakuje jednego zdjęcia. Jeśli ktoś miałby zdjęcie Michała Skipora, będę bardzo wdzięczny, ponieważ to jest jedyna osoba, której zdjęciem nie dysponujemy jeszcze do dziś.
Pamięciowe zdjęcie powstało, nie?
To jest zdjęcie, które było na nagrobku. Ono jest bardzo złej jakości. Coś tam udało się jeszcze cyfrowo wyciągnąć, ale tak na dobrą sprawę, tak jak pan mówi, ono bardziej jako pamięciowe wygląda, a nie jak normalna fotografia. Moglibyśmy jeszcze tutaj długo rozmawiać. No tak. Warto by było jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tych osób, które poniosły w cudzysłowie odpowiedzialność za masakrę grudniową, a właściwie nie poniosły, bo nikt nie poniósł tej odpowiedzialności. A jeśli można mówić o poniesieniu jakiejś odpowiedzialności, konsekwencji, to chyba wstyd byłoby mówić, że ktoś poniósł odpowiedzialność, ponieważ 2 lata w zawieszeniu dla 2 osób spośród tylu osób zaangażowanych, to myślę, że nawet nie warto głośno tego mówić.
Celowo czekano z śledztwem w stosunku do decydentów, którzy użyli, że tak powiem, rozkazu do strzelania z broni, celowo do lat 93. W 93 się zakończył proces. Cyrankiewicza, umorzony, nie żyje. Urbańskiego, dowódcy 12 dywizji, nie żyje. Kliszko, nie żyje. 100% nikt nie dostał ani dnia kary. Wyobrażacie sobie? Przedłużanie procesu o 20 parę lat, żeby umarł. Jaruzel umarł. Mało tego, na łożu śmierci jeszcze do takiego zbrodniarza przyjdzie ksiądz i da mu rozgrzeszenie. Nie jeden z tych wojujących nie dostanie, bo nie zdążył się wyspowiadać, a on zdążył. Dlatego to wyroków, już nie będziemy do wyroków śmierci wracać, ale niektórym się to należało.
Smutne zakończenie rozmowy, ale niestety nie. Prawdziwe. Tak. Także dziękuję bardzo Państwu za spotkanie. A właśnie, to jeszcze na zakończenie, tak, obiecałem panu doktorowi. Także myślę, że jeszcze
Państwa,
się znajdzie.
Potężną bronią naszą, mimo że nie strzelała, była satyra polityczna. Jak tu się zajmuję trochę na zlecenie pani Grażynki tym właśnie opisem naszej działalności Stowarzyszenia Grudzień 70, natknąłem się na takie wierszyki, czytam. No wierszyk może nieskładny, taki bez jakichś rymów, ale nie biały wiersz. Ale tak głęboko, że tak powiem, ma tą satyrę, jest taki kłujący, że bardziej niż jakaś szpica, pika, bagnet czy nawet nabój. No więc tych wierszy, jak się zacząłem inne rzeczy robić, znalazłem w tej chwili 300 ze Szczecina. 300 wierszy ironicznych, kłujących, docierających bardzo szybko do góry, bo ta satyra taka, ona się rozprzestrzeniała, nie było mediów w tym czasie, wyłączone telefony i tak dalej, ale ta satyra leciała wzdłuż i robiła, że tak powiem, te wiersze przyjmowały różne kształty i różne... Jest taki wierszyk, na koniec, jak pan pozwolił właśnie, że grudniowa kolęda wybrzeża. akurat mówiąca o okresie z tamtych czasów, w których my dzisiaj jesteśmy. Pozwolę sobie przeczytać parę zwrotek, ale to szybciutko. Śpiewajcie, rodacy, z wybrzeża kolędy. Pieśni ludu pracy niech zabrzmią wszędy, gdzie ucisk, niedola, kacyków swawola, hej, kolęda, kolęda. Zapomnieli możni, że z ludu pochodzą. Zagarnęli władzę i ludowi szkodzą. Trują, wyzyskują i wciąż obiecują. Hej, kolęda, kolęda. Możnowładcy tak się już rozpanoszyli. Ceny podwyższyli, pensje obniżyli. Ludu nie pytali, w kace załatwiali. Hej, kolęda, kolęda. Kiedy strajkujący w pochodzie ruszyli, pałki, gaz, czołgi przeciw nim wyruszyły i krew się polała, chwała partii, chwała, hej, kolęda, kolęda. Nie pomogły czołgi i helikoptery, ludobójców naród wysłał do cholery. Niech idzie do piekła, durniów klika wściekła, hej, kolęda, kolęda. Jak to musiało boleć tych tam. Już kończę. Dzisiaj ludzie pracy kolędy śpiewają, męstwo tych z wybrzeża dumnie wysławiają, pałkarzy rozbili i KW spalili, hej, kolęda, kolęda. Niestraszne ludziom czołgi ani pałki, zbędne są gomułki, walaszki, kociołki. Ludzi nie szanują, niech więc ustępują, hej, kolęda, kolęda. Nie ma już gomułki Cyrankiewicza, może będzie lepiej za Jaroszewicza. Gierek niech pomoże, daj mu, Panie Boże, hej, kolęda, kolęda. Powtarza się historia, znowu naiwni, naiwny narodzie. Gierek pomoże, pomógł, widzicie jak. W 80 roku wszyscy przekonali się, jakie to było bezsensowne, że tak powiem, w pewnym sensie. No ale na tą okoliczność jakoś tam było. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję naszym gościom. Pan doktor Krzysztof Szczur i pan Ireneusz Steć. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.
Dziękujemy bardzo. Wesołych świąt życzymy wszystkiego. Nastrójcie się pozytywnie, ale jakby coś, to nie wychodźcie na ulicę.